Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam uprzejmie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Panie ministrze, najpierw takie spojrzenie na scenę polityczną. Kampanię wyborczą prezydencką, której no chyba oficjalnie nie ma, ale widzimy, że aktywność kandydatów dosyć duża, szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na aktywność nowego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Rafała Trzaskowskiego, i też sprawę z no chyba zbieraniem podpisów pod jego kandydaturą. Pytanie, panie ministrze, czy takie coś jest dozwolone, czy można to robić? I też o ocenę tego, no jakie są szanse nowego kandydata Platformy Obywatelskiej.
Proszę Państwa, no dzisiaj mamy taką sytuację formalną, że pan Rafał Trzaskowski jest de facto kandydatem na kandydata, dlatego że w świetle tych przepisów, które w Polsce są i działają, to dzisiaj jest tak, że tylko w momencie, kiedy jest zarejestrowany komitet wyborczy na urząd prezydenta RP, takie podpisy mogą być zbierane. To jest trochę inna charakterystyka niż w przypadku wyborów parlamentarnych, czy do Europarlamentu, gdzie tam po prostu formacje polityczne, partie polityczne wystawiają, zakładają swoje komitety na bazie, że tak powiem, tych partii. Natomiast tutaj jest tak, że do tej pory funkcjonował komitet poparcia, komitet wyborczy pani marszałek Kidawy-Błońskiej. A więc w tej sytuacji te działania, które są podejmowane związane ze zbieraniem podpisów, no są niewłaściwe, bym powiedział bardzo delikatnie. I tak nie może być. Jednocześnie no, zadziwiającym jest to, że z drugiej strony poprzez przetrzymywanie, bo tak to trzeba nazwać, w Senacie przez Koalicję Obywatelską i innych senatorów opozycyjnych tej ustawy, która ma uporządkować po pandemii koronawirusa sprawę z wyborem prezydenta RP, no jest to z jednej strony zadziwiające, bo nawet tak duża formacja polityczna, jaką jest Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska, no też mówiąc wprost, musi mieć chwilkę czasu, ażeby tą ilość przynajmniej 100 tysięcy podpisów, oczywiście pewnie z jakimś naddatkiem, złożyć do Państwowej Komisji Wyborczej. No co oznacza, że ta sytuacja naprawdę, powiem szczerze, jest zadziwiająca. Dzisiaj w tej sytuacji takiej, no wszyscy kandydaci, ci, którzy są zarejestrowani i nowy kandydat, pan Trzaskowski, no próbują w jakiś sposób, bo tak to trzeba nazwać, prowadzić kampanię wyborczą, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie, czy w jakiś sposób też spotykać się z mieszkańcami Polski. Natomiast no, pan prezydent Andrzej Duda wypełnia na bieżąco swoją misję, którą Polacy mu wywierzyli 5 lat temu, która będzie się kończyć 6 sierpnia, i także w ramach bieżących działalności związanych z funkcjonowaniem Urzędu Prezydenta uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach, wyjazdach. No najbardziej bolesne, można powiedzieć, jest to, że z racji pandemii koronawirusa jednak te spotkania pana prezydenta z jego sympatykami, z jego zwolennikami, na które przychodziło przez setki czy tysiące ludzi, nie mogą dojść do skutku, więc no i też trzeba poczekać na to, aż będzie ogłoszona data wyborów już finalnie i tak, ażeby można było dokonać tego aktu demokratycznego wyboru, ponieważ dzisiaj jest to konieczne ze względu na sytuację gospodarczą, międzynarodową i krajową, ażeby w Polsce mógł spokojnie funkcjonować i ośrodek rządowy, i ośrodek parlamentarny, a także ośrodek prezydencki, bo to jest niezbędne dla tych wyzwań, które będziemy mieli, już w zasadzie mamy, związanych z podniesieniem gospodarki, z tego kryzysu, który dotknął całą Europę i Polskę.
Czy przyszły tydzień to jest taka możliwy przedział czasowy, kiedy poznamy datę wyborów prezydenckich?
Znaczy ta informacja, ja bym chciał osobiście, żeby ona jak najszybciej pojawiła się w przestrzeni ustrojowej i też tej medialnej w kraju, proszę ojca, z tego względu, że Polacy, tak jak obserwuję, są już naprawdę zmęczeni tą całą sytuacją i awanturą, która jest wszczynana, jeśli chodzi o wybory. I dobrze by było, żeby dokonać tego aktu wyboru prezydenta, tak ażeby uspokoić sytuację w kraju. No bo tak jak powiedziałem, mamy bardzo dużo różnego rodzaju problemów, które na szczęście, jak do tej pory, udaje nam się przechodzić w miarę spokojnie przez ten trudny okres, więc ta data, no to jest oczywiście kompetencja marszałka Sejmu zgodnie z konstytucją, więc tutaj oczekujemy na informacje z niższej izby parlamentu na co do daty. Natomiast no, też trzeba zakończyć ten cały proces legislacyjny z tym, ażeby wybory mogły się spokojnie w Polsce odbyć, dlatego że polska konstytucja też, proszę zauważyć, nie przewiduje takiej opcji, że urząd prezydenta RP jest opróżniony, więc tutaj dla spokoju społecznego i dla pewnego harmonogramu czasowego i ogólnie dla normalnego prowadzenia kampanii wyborczej te sprawy kodeksu wyborczego no, muszą być załatwione i oczekujemy na to, kiedy pani marszałek tę decyzję ogłosi.
Panie ministrze, ubiegły tydzień to również pozytywne informacje dotyczące środków przyznanych Polsce przez Unię Europejską w ramach budżetu unijnego, a także na bardzo konkretnie już na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Tutaj wzięte pod uwagę zostały również no, i uwarunkowania Polski jako kraju bardzo konkretnego, ale też zostały wzięte pod uwagę sprawy związane z pandemią koronawirusa. Czy te środki, które udało się uzyskać, czy uda się uzyskać, czy one są kwotą zadowalającą, czy można ją jako sukces traktować?
No dzisiaj mamy zapowiedź, dwa dni temu dokładnie pani przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała w Parlamencie Europejskim podczas tak zwanej minisesji taką propozycję budżetową, nam powiedział finansową, dlatego że tutaj chodzi o w zasadzie o trzy podstawowe elementy. To jest w ogóle budżet unijny, wieloletnie ramy finansowe. Kolejna rzecz to jest fundusz odbudowy po koronawirusie i trzecia rzecz, szalenie ważna dla Polski, dla naszej gospodarki, dla naszego sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego, to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. I tutaj, proszę ojca, no, trzeba powiedzieć, że negocjacje one będą trwały. Ten punkt początkowy, od którego te negocjacje będą prowadzone, czyli te propozycje już konkretne, finansowe i podejścia, czy to będą dotacje, czy to będą pożyczki, czy to będą granty, został przez Komisję Europejską zaproponowany. Natomiast pierwsza taka poważna dyskusja na poziomie premierów odbędzie się w czerwcu podczas szczytu europejskiego, który się odbędzie, gdzie już będą te sprawy bardzo mocno dyskutowane na wysokim poziomie politycznym, natomiast trzeba zauważyć, że jeszcze istnieje grupa państw co najmniej czterech, czyli Szwecji, Austrii, Danii i Holandii, która no, kwestionuje te propozycje, które w tym momencie są na stole i dosyć sceptycznie do nich podchodzą. Natomiast to jest dobry punkt startowy dla Polski. Mam nadzieję, że tutaj te negocjacje, które będą trwały przez jakiś czas, one będą skończą się pozytywnie dla Polski. Natomiast dla nas dzisiaj najważniejsza informacja, jeśli chodzi o wytwarzanie energii i sektor energetyczny i generalnie całą gospodarkę, to jest to, że ta pierwotna propozycja komisji, która była na poziomie 2 miliardów euro, ona dzisiaj została dla Polski konkretnie zwiększona do kwoty 8 miliardów euro, co jest znaczącym postępem. Natomiast to są pieniądze, które będą miały stymulować proces zmiany struktury wytwarzania energii w Polsce, taka, żeby przechodzić na odnawialne źródła energii. I generalnie te trzy elementy, o których wspomniałem, związane z tą perspektywą finansową na następne lata, no też zgodnie z tymi zapowiedziami Komisji Europejskiej będą też brały pod uwagę sprawy związane z praworządnością. No to jest bardzo szerokie pojęcie. Te programy będą negocjowane już też w niektórych przypadkach bilateralnie pomiędzy państwem członkowskim a Komisją Europejską. I te pieniądze, które są przeznaczone, no szczególnie ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to trzeba jasno powiedzieć, że one mają na celu realizację celów klimatycznych, tych ambitnych Unii Europejskiej, dojście do tej neutralności klimatycznej unijnej, która jest trochę fałszywie nazywana, bo to jest de facto dekarbonizacja i tak się ją powinno nazywać, czy realizacją całej koncepcji, która obecnie się troszeczkę załamała ze względu na sprawy pandemii i koronawirusa, tak zwanego nowego zielonego ładu europejskiego, bo ten nowy zielony ład to nie tylko sprawy związane z redukcją gazów cieplarnianych, ale to są także sprawy rolnictwa, sprawy chemii ciężkiej, sprawy bioróżnorodności, lasów, całej koncepcji gospodarki tak zwanej zielonej. Więc tutaj na pewno presja ze strony Komisji Europejskiej, już te sprawy zostaną domówione na poziomie politycznym premierów na szczycie europejskim. A myślę, że to mogą być nawet 2 albo 3 szczyty poświęcone tej dyskusji i później samo przełożenie to już bezpośrednio na działania w stosunku do poszczególnych krajów, no będą moim zdaniem bardzo silnie uzależnione od dekarbonizacji, jednocześnie realizacji ambitnych celów klimatycznych i realizacji szerokiego pojęcia, jakim nazywamy to podejście gospodarki zielonej czy nowego zielonego ładu. Bo czasami nowy zielony ład jest mylnie kojarzony tylko z redukcją gazów cieplarnianych i z polityką klimatyczną, natomiast on dotyczy bardzo wielu obszarów. No, czasami też bardzo słusznych, no jeśli mówimy o redukcji plastiku, który można powiedzieć nas zalewa, to jest słuszne podejście, bo mamy no i za dużo tych reklamówek foliowych i za dużo tych kubków i słomek i różnego rodzaju patyczków, a tego plastiku wokół nas jest bardzo dużo. Ja osobiście uważam, że on powinien być redukowany, powinna być lepsza segregacja, lepszy recykling, ale też będą elementy trudne dla Polski do spełnienia, między innymi związane z tym, ażeby paliwa kopalne w ramach Zielonego Ładu były usuwane z miksu energetycznego. To tego należy się spodziewać przy tych dyskusjach i będzie presja na to, ażeby zarówno węgla kamiennego i brunatnego, a finalnie gdzieś może za kilkanaście lat innych węglowodorów, jakim jest na przykład gaz ziemny, nie było w sposobach wytwarzania energii dla gospodarki, dla gospodarstw domowych w Europie.
A zatem czekamy na te dyskusje, negocjacje, za to wprowadzenie i naświetlenie tego problemu. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, kłaniam się z Bogiem.
Z panem Bogiem, pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był gościem audycji Aktualności Dnia. Ja państwu przypomnę i zaproszę jednocześnie na jutrzejsze rozmowy niedokończone o 21.30, gdzie gościć będziemy na antenie Radia Maryi Telewizji Trwam prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę.